Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jest to dla mnie miła niespodzianka i przywilej, nie ukrywam, i zaszczyt, że mogę gościć dzisiaj u was, bracia i siostry, i że dane mi jest podzielić się, jak już pastor wspomniał, Słowem Bożym, a też w środę świadectwem. Chciałbym, jeśli pastor pozwoli, dzisiaj może ułamek świadectwa na początek powiedzieć, żeby państwa zachęcić do tego, żebyście przyszli w środę. Amen? Także, tak jak już pastor powiedział, jestem z Rudy Śląskiej, a więc godą po śląsku też. I u nas też Jezus Chrystus jest, żyje, godo i pomogo. Amen? Mi tak było dane, że nauczyłem się i godać, i mówić, i rozmawiać, i nawet dane mi jest trochę mówić po romsku. Także jest to taki dar od Boga, żeby mógł wszędzie zanieść tą Ewangelię. Jeśli mógłbym, to chciałbym chwilę powiedzieć tak. Ojcze, nie spodziewałem się tego, że tak daleko mnie wyślesz. Nie spodziewałem się tego, kiedy 25 lat temu byłem zagubiony i stracony, że będę, Panie Boże, w tak zacnym gronie przebywał i że będę mógł nazywać się bratem dla wszystkich wierzących. Amen. A więc w skrócie to świadectwo nazwałbym: byłem dezerterem. Byłem dezerterem i to jest prawda, rzeczywiście uciekłem z armii 3 razy. I jak trwoga, to u nas godają, jak trwoga, to do Boga. No ale gdzie ten Bóg i który to ten Bóg, to tak szczerze wam powiem, nie wiedziałem. Wychowywaliśmy się w Rudzie Śląskiej, ojciec nas zostawił, mama, 4 synów, było ciężko. I jak to nie było ciężkie ręki nade mną, robiłem co chciałem. Chodziłem gdzie chciałem, nikogo nie słuchałem, co się oczywiście wiąże z konsekwencjami różnymi. I potem, kiedy dorosłem, kazano mi iść do armii. Poszedłem do armii, ale przyznam szczerze, nie podobało mi się tam. No i chyba pierwsza ucieczka to była po miesiącu. I byłem poszukiwany, potem jeszcze w miarę się zreflektowałem, szybko sam wróciłem do tej jednostki i znowu byłem może miesiąc i znowu mi się tam nie podobało i taksówka, trochę taki hulaszczy tryb życia prowadziłem i znowu uciekłem. No, mam wiele wspólnego z Romami, dlatego, że też moimi sąsiadami zawsze byli, wiecie, cyganie, to taka wolna dusza i ja trochę ich naśladowałem w dzieciństwie. No i gdzie mi tam do wojska siedzieć i tam musztry jakieś, baczność i tak dalej. To było takie dla mnie, nie chciało mi się być w wojsku. No, a że nie znałem Boga, to co mi tam? No, uciekłem 2 raz i wtedy żarty się skończyły. Aresztowano mnie, poszukiwali mnie, potem mnie złapali. I pamiętam jak dziś, że na mojej ulicy raz mnie szukali, to wyprowadziłem ich w pole, powiedziałem, kiedy przychodziłem do mojej mamy, stało tam tych żołnierzy kilku pod drzwiami i mówią, no my szukamy Arkadiusza Biczaka, a ja miałem taką brodę, jak rumcaj zapuściłem, żeby mnie nie było poznać, że to ja. I mówię im, tak to ja wiem, to jest mój brat, choć ja was zaprowadzę. No i tak ich zaprowadziłem w pole i wyprowadziłem, że nie kapli się, że to ja. Ale okazało się, że oni byli mądrzejsi ode mnie, na 2 dzień znowu przyszli. Tylko już nie przyszli do domu, tylko z boku tam sobie siedzieli przed takim sklepem. I ja wieczorem wracam do domu, taki trochę na fali. I oni wzięli się na sposób i mówią, tak wołają, Arek. A przecież ja nie jestem Arek, wczoraj im powiedziałem, że to nie ja. I ja tak, kto mnie woła? No to cię mamy, to ty jesteś. No i oni tak byli przed takim rzeźnikiem, przed takim sklepem, z taką dużą szybą i podchodzą do mnie i mówią, no chodź z nami, teraz idziesz już z nami, bierzemy cię. No ja chciałem się wykupić, chciałem, oferowałem łapówkę, takie jakieś różne kombinacje. No niestety ci żołnierze nie byli zainteresowani. No i w końcu, co tu zrobić? No to była 11 w nocy, oni idą mnie aresztować. I ja im powiedziałem tak, no to żywego mnie nie dostaniecie. I się rozpędziłem i na główkę, tak jak wiecie, na westernach, wskoczyłem prosto do rzeźnika. O 11 w nocy, kupa krzyku, larma, szyby się potrzaskały, policja przyjechała. No i udało się, aresztowali mnie tam, związali mnie. No i zawieźli mnie na policję, potem do prokuratury i byłem aresztowany. No i się okazuje, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Bo przynajmniej mogłem wytrzeźwieć. Także posiedziałem prawie 3 miesiące w Gliwicach w areszcie za te dezercje, znaczy do sprawy. I miałem czas. Czasami czas nam jest potrzebny, czasami Bóg nas prowadzi na pustynię, czasami musimy trochę wyhamować, wyluzować. No i miałem czas, zastanawiałem się, co ze mną, co dalej. Ale nie znałem, tak powiedziałem, nie znałem Boga, więc zacząłem czytać. Znalazłem książkę 5 największych religii świata. A że nie miałem szkoły, tylko nauczyłem się czytać, nie miałem nawet podstawówki, to mówię, przeczytałem o tych wielkich religiach, chrześcijaństwo, islam i tak dalej. I ja mówię do tego Boga, jakiegoś Boga, mówię, Boże, Ty wiesz przecież, że ja nie mam szkoły. I mówię, 5 największych religii. I skąd ja mogę wiedzieć, która jest prawdziwa? Nie wiem, która jest prawdziwa. A tak się złożyło, że dali mnie do takiej celi, które okienko nieduże wychodziło na kościół. I tam w tym tylko okienku, to jest tak, jakby obrazek miałem na ścianie, był krzyż. I ten krzyż zawsze w nocy świecił, bo to był krzyż na kościele w Gliwicach. I ja tak zawsze patrzyłem na ten krzyż i tak sobie myślałem, no jakiś Bóg na pewno istnieje. I wtedy zacząłem się modlić i powiedziałem, Boże, ja nie wiem, która to ta religia jest prawdziwa, ale Ty wiesz. I jeżeli jest jakaś prawdziwa religia, to Ty mnie do niej zaprowadź. I miałem sen. Miałem sen, że była sprawa, sędzia, prokurator i powiedzieli, iść do domu. Wypuszczamy Cię. Tak jak mówię, jest to już długie, a to jest tylko część świadectwa. Jestem wierzący 25 lat. Dzięki Bogu mam teraz rodzinę, Bóg dał mi żonę, 2 synów, ale to nie było wszystko takie proste. Wracając do mojego snu, miałem wyjść na wolność i rzeczywiście na sprawie, wiecie, no tragedia, ten adwokat w ogóle nie przyjechał. Po prostu myślałem, że się załamie. No kto mnie miał bronić? No i wystąpiłem, panie sędzio, czy mogę się bronić sam? Możesz. No to powiedziałem mu o moim śnie, że mi się śniło, że pójdę do domu. I to chyba była najlepsza obrona. Bo rzeczywiście nie minęło 20 minut, jak już mnie wypuścili. Także chwała Bogu. Byłem szczęśliwy, wyszedłem, z powrotem mnie dali do tego wojska. I powiedziałem sobie, że będę grzeczny. Prokurator na odchodne powiedział mi, Bicza, jeszcze raz cię tu zobaczę, masz 5 lat. Posiedzisz. Ja, ależ oczywiście, panie prokuratorze, będę grzeczny. Poszedłem z powrotem do armii i byłem grzeczny całe 2 tygodnie. Udało mi się. Ale po 2 tygodniach taksówka i znowu przedłużenie mojego, przepraszam, niechrześcijańskiego, a hulaszczego trybu życia. I już wtedy było gorąco, a teraz się zrobiło bardzo gorąco. I po raz kolejny byłem, to już 3 raz byłem na ucieczce, ukrywałem się około 5 roku i już były wysłane listy gończe na mnie. Chciałem skończyć ze sobą, ale tak czułem, że coś mi nie pozwala skończyć ze sobą. I wtedy pamiętam, pomodliłem się do Boga, wyjrzałem przez okno w nocy i tak sobie myślałem, czy jest jakiś Bóg na niebie. I pamiętam, że miałem takie nawiedzenie. Przyszedł do mnie Bóg do pokoju. Miałem 18, 20, chyba 20 lat. Tak, 20 lat. 18 było, jak zaczynałem w ogóle te wszystkie takie przejścia moje. Ale kiedy już miałem 20 lat, byłem poszukiwany i nie było żartów już. Już wiedziałem, że moje życie albo, że się powieszę, albo, że po prostu pójdę do więzienia na długo. I pomyślałem sobie tak, czy jest jakiś bohater, taki wiecie, winny tu jakiś Zoro, taki na białym koniu, żeby przyjechał i żeby mnie tak... I nie było. U ludzi nie było, ale okazało się, że tam właśnie, gdzieś tam za tymi chmurami, za tym niewidzialną czymś jest jakiś bohater. I przyjechał do mnie, do pokoju, można by rzec tak już w biblijnie, na białym koniu, też na białym koniu był, ale to nie był Winnetu ani Zoro, tylko to był Jezus. Ja nie znałem jeszcze jego imienia, ale on mi powiedział, Arek, ja cię z tego wyciągnę. Po trzykroć mi to powiedział. Arek, ja nie wiedziałem, kto to do mnie mówi. Ja szczerze wam powiem, ja myślałem, że ja mam omany. Bo ja dużo piłem, ja myślałem, że już coś jest ze mną nie tak. I pomyślałem sobie tak, jak to jest Bóg, to na drugi dzień znowu przyjdzie. Jak to jest tylko omany, to znaczy, że muszę iść do lekarza już chyba. I mama była zdziwiona, że ja już nie piłem, a ja na drugi dzień, koledzy mnie zapraszali, ja już powiedziałem, nie. Ja byłem oczywiście dalej poszukiwany i ja przyszedłem do mojego pokoju i 9 wieczorem patrzę, znowu się zrobiło szumno. Tak jakby 50 osób naraz w moim pokoju było i ten sam głos powiedział do mnie, Arek, ja cię z tego wyciągnę. I wtedy wiedziałem, że to już jest jakiś Bóg. Że wtedy już wiedziałem, że jest Bóg, że jest ten bohater mój, który rzeczywiście mi pomoże. No i tak się złożyło, że trafiłem do Betanii, do Katowic, do kościoła zielonoświątkowego, czyli do takiego kościoła jak ten. Pamiętacie, mówiłem, modliłem się w więzieniu, pokaż mi prawdziwy kościół. Szukałem prawdziwego kościoła i trafiłem do Betanii. I nawróciłem się na kazaniu Karela. Kto zna pastora Karela? Jego dewiza brzmi. Lepiej się zużyć, jak zardzewieć. Amen? Ja wiem, że wasz pastor też woli się zużyć. Niech go Bóg błogosławi. Widziałem i słyszałem, że właśnie jesteście kościołem misyjnym, że pastor się udziela. I pewnie wielu z was się udziela, bo tu słyszeliśmy już, że jesteście chętni do wszelkiego dobrego dzieła. Niech was Bóg błogosławi. I chciałbym dzisiaj też zachęcić was tym moim wystąpieniem, tym świadectwem i tym, co za chwilę powiem, żebyście zrobili trochę więcej miejsca w waszych sercach dla jeszcze jednej rzeczy. Zobaczcie, w kościołach zawsze czegoś wymagają, nie? Czegoś chcą. I my już jesteśmy przyzwyczajeni. Znowu coś musimy dać, coś musimy zrobić. Ale tak naprawdę powiem wam, to się opłaci. To się opłaci, dlatego wczoraj, przedwczoraj, jak byłem u Romów tu w Kanadzie, to mówiłem właśnie o bogactwach, mówiłem o poświęceniu czegoś siebie, dlatego, żeby inni mogli być zbawieni. I między innymi powiedziałem taki werset, że by zbierać sobie skarby w niebie. Zobaczcie, wielu z nas już odeszło. Wielu z waszego zboru już odeszło. Wielu z moich przyjaciół już nie żyje dzisiaj, a choć mam dopiero 45 lat. Albo już. Tak czy inaczej, zmierzamy tam, do lepszego miejsca. I tam nie będzie pieniędzy ani polskich, ani kanadyjskich. Tam nie będzie domów takich, o które musimy zadbać. Ale Jezus powiedział, ja przygotuję wam dom. Ja przygotuję wam miejsce. I teraz to od nas też zależy, ile metrów będziemy mieli. Czy to będzie M4, M3, czy to będzie kawalerka, tak? Na pewno życzylibyśmy sobie, żeby to było takie może większe niż mamy tu. Ja jestem pewien, że Bóg nie kłamie. Jestem pewien, że On to, co powiedział, ma moc i wypełnić. Ale obietnice Boże spełniają się przez wiarę i my też to wiemy. Tak więc zachęcam wszystkich, abyśmy dzisiaj, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Co Duch mówi do zboru? Nie planowałem tej wizyty, ale dobrze, bo ja jak już kiedyś planowałem, to wylądowałem w Gliwicach. Teraz Bóg planuje moje życie i Bóg bierze moje życie w swoje ręce. Żeby skończyć może te świadectwo, to skończyło się to happy endem, bo kiedy trafiłem do Betanii, przyjąłem Jezusa jako Pana i Zbawiciela, wstąpił na mnie Duch Święty, zostałem nowym człowiekiem i wtedy co dalej? Czy dalej uciekać, dalej się ukrywać? Czy co zrobić? No i pamiętam, pastor Karel miał kazanie, ja wyszedłem do przodu i mówię, jestem dezerterem. Ciężka sprawa. Jestem poszukiwany listem gończym. Pomodlimy się za ciebie. No i pastor Karol się pomodlił. Ale potem jedna z sióstr po modlitwie przyszła do mnie i powiedziała, no, kolego. Mówi, to co piwo, co sobie naważyłeś, byś musiał wypić. Wiecie, ja przeczytałem, zdążyłem już przez te 7 dni przeczytać w liście do Koryntian, że jestem nowe stworzenie. I wszystko, co stare minęło, wszystko czynię nowym. I na podstawie tych słów potrafiłem odeprzeć to i pomyślałem sobie tak. No nie miałem odwagi, żeby tej siostrze coś powiedzieć, ale w duchu sobie pomyślałem tak. O, jak dobrze, że jest Biblia. I jak dobrze, że ten stary, co nawyrabiał ten Arek, te dezercje czy i te chuligaństwo, że to on już nie żyje. Bo jestem nowa kreatura, nowe stworzenie i nie, to nie ja uciekłem z wojska. Trochę takie chytre, nie? Ale tak. Pamiętacie, jak Jan Chrzciciel chrzcił, to mnóstwo ludzi szło do niego. A on krzyczał. Nie był zadowolony. Dzisiaj pastor jest zadowolony, jak idzie parę osób do chrztu. Ale Jan Chrzciciel nie był zadowolony i on krzyczał. Plemię żmijowe! Któż was ostrzegł przed nadchodzącym gniewem? I mnie też ostrzeżono i uciekłem spod siekiery, że tak powiem. I 7 dni chodziłem do zboru. Na każde zebranie młodzieżowe dla starszych mnie nie interesowało. Ja chciałem iść do kościoła, bo byłem poszukiwany. I jak trwoga, to do Boga. No i wyobraźcie sobie, pomodlili się za mnie i podjąłem decyzję, że oddam się w ręce sprawiedliwości. No i sam wziął, jeszcze był taki jeden brat z kościoła, który był byłym wojskowym, powiedział, pojedzie ze mną do wojskowych, on mi to pomoże tam przejść. Moja mama pojechała, no i pojechałem do Gliwic, do prokuratury i tam się oddałem w ręce sprawiedliwości. O, jak się ucieszyli, my cię szukamy po całej Polsce, a ty sam przychodzisz. No i tak mogliby, o mało by brawo nie bili. Także byli zadowoleni, ale ja byłem trochę smutny, bo przyszedł do mnie szatan i powiedział, pójdziesz siedzieć. A ja myślałem, że Bóg mnie wyzwoli, że nie odpowiem, nie wypiję tego piwa, które naważyłem. I jednak szata przychodzi i mówi, pójdzie siedzieć. I ja już byłem zrezygnowany, ten mundur to... I ktoś mi pamiętam, aha, i kiedy już mnie zamykali, powiedzieli po przesłuchaniu, teraz cię zamykamy, przyszły te myśli, że pójdzie siedzieć. Ja już byłem zrezygnowany, dobra, nie ma tego Boga, dobra, nikt mi nie pomoże już. No, oddaj pasek i tak dalej, już mnie aresztują, ja wyciągam ten pasek, a ten strażnik mówi, aha, i miałem Nowy Testament, gedeonitkę tak zwaną, i mówię, weź to też. Tak jak ten pasek. A on wziął to do ręki i mówi, a co to jest? Mówi, jakie wydanie brytyjskie? Mówi, nie, ja też takie mam, weź ci się przyda. Ja mówię, o, chyba ten Pan Bóg ze mną nie skończył jeszcze. No i rzeczywiście w nocy czytałem psalmy, wiecie, przywozili tych dezerterów z miasta i wszyscy byli albo załamani, albo chcieli się wieszać tam w tych celach, a ja psalmy Dawida, że nie będzie tak źle, Dawid miał gorzej ode mnie. I wyszedł cało, i ja wyjdę. I pocieszałem, wiecie, jeden pamiętam, jak dziś przyjechał głodny, bo on uciekał w lasach, się ukrywał i on z głodu umierał. Była pierwsza w nocy i ja mówię, nie martw się, Bóg jest z nami, pomodlimy się. Ale o co? Ja mówię, o jedzenie, o pierwszej w nocy. Ja mówię, tak, zobacz teraz. Boże, on jest taki głodny, proszę cię, daj mu jeść. O pierwszej w nocy strażnik otwiera celę i przynosi baniak bigosu. To były pierwsze cuda, których doświadczałem, a rano to już było po prostu odjazd. Przyszli żołnierze z karabinami mnie zawieźć do prokuratury i tamte przesłuchanie, to wszystko końcowe i tam miałem mieć, bo ja miałem już w zawieszeniu na 2 lata wcześniej, tam miałem mieć odwieszone. Mówię, to jest tylko część świadectwa, chociaż wydaje się już na całe. Nie. Tak więc, kiedy mnie tam zaprowadzono do tej prokuratury, prokurator... Pierwsze pytanie. Synu, wierzysz ty w Boga? A ja mówię, tak, panie prokuratorze, bardzo, od 7 dni. No i przesłuchanie, wiecie, potem po wszystkim już podsuwa mi. Ja myślałem tak, no kolejna sztuka załatwi, on pójdzie do domu, ja pójdę siedzieć. Ale on podsuwa papiery i mówi, podpisz tu. Ja niżej podpisany będę się zgłaszał na każde wezwanie organów ścigania. Kolejny cud w moim życiu. Powiedział, idź, jesteś wolny. Powiem wam, bracia i siostry, ja tak się śmiałem, że nie wiedziałem, co zrobić. On mówi do tego strażnika, oddaj mu papiery i wypuść go. A ten strażnik wstał i tak jak w amoku założył mi kajdanki. A zasada jest taka, jak się od prokuratora wyprowadzają w kajdankach, idziesz siedzieć. Jak jesteś wolny, bez kajdanek, znaczy on cię wypuścił. I ja wychodzę na korytarz, znaczy on mówi, wypuść go, ten mi zakłada kajdanki, a ten rozkazu nie słyszałeś. Nikt nie przypuszczał, że ja wyjdę na wolność. I wtedy wyszedłem na korytarz, tam oni na mnie karabiny podnieśli, bo myśleli, że ja znowu, bo ja byłem niebezpieczny, bo ja w szybę wskoczyłem. I myśleli, że ja znowu uciekam. A ja mówię, nie, on mnie wypuścił. I rzeczywiście ten strażnik wyszedł, mówi, on go wypuścił. I przyjechała Gazeta Wyborcza, zrobiła artykuły, przyjechała Telewizja Plus, zrobiła wywiady. Także chwała niech będzie Jezusowi, że wszelki sąd, wszelki sędzia, wszelki prokurator jest mniejszy od Niego. Biblia mówi, że On jest Królem Królów. I w moich rękach jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Ja do tego słowa się przyczepiłem i tak to właśnie na to liczyłem, że Jezus mnie nie zostawi i mnie wyciągnie. I taka jest prawda i na tym to świadectwo może zakończę, bo potem się dopiero zaczyna. Jazda bez trzymanki. Wiecie, bez wykształcenia, bez prawa jazdy, bez domu, bez niczego, bez żony, bez dzieci. A to wszystko Bóg mi dał powoli. I chodziłem do Betanii przez najbliższe 10 lat i byłem czynny, aktywny i myślę, że jestem aktywny do dziś. To i dalej, jeżeli Państwo by byli zainteresowani, w najbliższą środę. Amen? Teraz chciałbym podzielić się Słowem Bożym i może zacznę od Ewangelii Łukasza. Wiecie Państwo, że apostołowie różni do różnych osób byli wysyłani. I ja też, Bóg mnie wysłał od samego też początku, jak i do Polaków, mogę powiedzieć, tak i do Romów. Bo jak już nadmieniłem, wychowywałem się z Romami, i moimi sąsiadami zawsze byli Romowie, także mi łatwo było do nich iść z Ewangelią i ja to robiłem. Chodziłem, głosiłem Ewangelię. Potem, kiedy w 2000 roku zakładaliśmy pierwszy kościół, to można powiedzieć, że było najwięcej Romów. Był między innymi pastor Ziziel, tak go nazywamy po romsku, pastor Leszek, który dzisiaj tu jest z nami. On był z nami od początku i jak po latach widać, teraz jest w służbie w Kanadzie i głosi Romom. Chciałbym przeczytać Słowo Boże z Ewangelii Łukasza, 16 rozdział, przepraszam, 14 rozdział od 16 wersetu. A on mu rzekł, pewien człowiek przygotował wielką wieczerzę i zaprosił wielu, posłał swego sługę w godzinę wieczerzy i aby powiedział zaproszonym, przyjdźcie, bo już wszystko gotowe. Poczęli się więc wszyscy jeden po drugim wymawiać. I też pewnie znamy to słowo, bo jesteśmy wierzącymi, ta Biblia nie jest nam obca. I tu Biblia pokazuje nam, że pierwszy mówi, no właśnie te materialne rzeczy, jestem zajęty, kupiłem pole. Drugi mówi, muszę pójść zobaczyć te pole i miej mnie za wytłumaczonego. A drugi rzekł, a ja kupiłem 5 par wołów. Czyli znowu coś materialnego, ważnego, musi, nie wiem, dzisiaj wołów nie mamy, ale może traktor kupił, może samochody kupił. I mówi, on też jest zajęty. Proszę cię, miej mnie za wytłumaczonego. No niby nic wielkiego, prawda? Usprawiedliwili się, nawet poprosili o przebaczenie. Ale kiedy czytamy koniec tej historii, to widzimy, że gospodarz się pogniewał. I tu pisze dalej, że w sumie bardzo ważna rzecz, żonę pojąłem, dlatego nie mogę przyjść. My jak znamy kontekst, znamy Biblię, to wiemy, że można służyć z żoną. Amen. I on mówi, że nie, bo on nie ma na to teraz czasu. A gdy wrócił sługa, doniósł o tym panu swemu, wtedy gospodarz rozgniewał się i rzekł do sługi swego, ano wyjdź prędko na place, ulice miast i sprowadź tutaj ubogich, ułomnych, ślepych i chromych. Jakbym to odniósł do całego kościoła na świecie, to przez ostatnie może 100 lat, rzeczywiście, czy nawet 200 lat, Powstało mnóstwo szpitali, mnóstwo przytułków, czy domów opieki, czy nawet ośrodków dla bezdomnych, dla narkomanów, dla alkoholików. I my dobrze wiemy, że tych rzeczy jest mnóstwo. I oni poszli, oni to zrobili. I sprowadzili ubogich, ułomnych, ślepych i chromych. I oznajmił sługa: Panie, tak się stało, jak rozkazałeś. I jeszcze jest miejsce. I dzisiaj chciałbym zaapelować do was, bracia i siostry, o więcej miejsca. Gdzie? W kościele, jak widać, mamy jeszcze miejsce. Natomiast chciałbym zaapelować do naszych serc, abyśmy poszerzyli nasze serca o jeszcze jedną grupę społeczną. Amen? Mam takie pytanie, jak myślimy, czy w niebie jest miejsce dla cyganów? Jest, tak? Jak ktoś by miał wątpliwości, to pokażcie mi, znaczy nie pokażcie mi, a na pewno pamiętamy, że cyganie słyną z muzykowania. I na dwór na przykład Rosji carowie zawsze zapraszali cyganów, żeby grali na weselach. I to jest do dziś. I ja tak sobie pomyślałem kiedyś, że Jezus też robi wesele w niebie. I pewnie zaprosił cyganów, żeby mu grali. Amen? Także jeżeli cyganie będą w niebie, a będą, wiemy, i Biblia nam mówi, już nie będę może odkrywał tych miejsc, w objawieniu świętego Jana pisze, że ze wszystkich języków, ze wszystkich nacji, ze wszystkich narodów, nawet ze wszystkich szczepów. Amen? A więc wiemy, że cyganie będą w niebie. Tylko pytanie, kto pójdzie i kogo wyśle, mówi Pan, kto powie, kto im zaniesie tą dobrą nowinę. I nie wszyscy mają dostęp do nich. To też jest taka prawda, że to jest grupa dość zamknięta, hermetyczna, że oni wolą w swoim gronie i no tak jest. No ale dzięki Bogu są tacy ludzie, choćby jak pastor Ziziel, który jest sam Romem i nie jest mu obojętny los Romów i głosi, i w Polsce jak był, to głosił, ze mną pracował wiele lat i tu może tak powiemy, że otworzyliśmy kościół w Rudzie Śląskiej, ten kościół był mieszany, byli Polacy i Romowie, po pewnym czasie zrobił się ten kościół podwójny, że rano byli Polacy, po południu byli Romowie, po pewnym czasie zrobiły się z tego dwa kościoły, był jeden romski osobno, jeden polski osobno. I po pewnym czasie zrobiły się z tego trzy kościoły. Z kolei Romowie podzielili się na szczepy i tak jest w Zabrzu kościół romski, w Rudzie kościół romski i w Rudzie kościół polski. Mało tego, jeździliśmy z pastorem Zizielem do Kijowa, do Ukrainy i tam, wyobraźcie sobie, przez, ja wiem, może 2-3 lata pracy takich, dobrze, że zrobili tanie linie, zaczęliśmy latać do Kijowa i tam mogliśmy otworzyć kolejny kościół i tam jest kościół romski, jest tam pastor romski, gdzieś około 80 do 100 ludzi się zbiera co niedzielę. Także zobaczcie, te kościoły powstają. Mało tego, na całym świecie od lat 60., począwszy od Francji, Hiszpanii, Włoch, Niemiec, nawet i Brazylii teraz i wszędzie, na całym świecie, Wenezueli, Portugalii, wszędzie otwierają się romskie kościoły. Dlaczego to mówię? Jest to jeden ze znaków czasów. Tego wcześniej nie było w historii, żeby cyganie przychodzili masowo do Boga. Może pojedyncze osoby na pewno, ale nigdy nie było to hurtem. Teraz można powiedzieć o hurcie, dlatego że wystarczy spojrzeć na internet i tam widać, że Romowie chrzczą się po 50, po 10 osób, po 20. Czasami Niemcy mają jedną osobę na rok do chrztu, a niemieckie zbory cygańskie pękają w szwach. Znaki czasów. Tak więc chciałbym was, bracia i siostry, zachęcić, i żebyśmy mogli poszerzyć swoje horyzonty myślowe, sercowe, modlitewne. Dzisiaj też pastor mówił o modlitwie, o misję. Pastorze, mam prośbę do ciebie i do całego kościoła, żebyście też ujęli cyganów w tej misji. Amen. I on mówi, jeszcze jest miejsce. I oznajmił sługa, że jest miejsce. Wtedy Pan rzekł do sługi: wyjdź teraz na drogi między opłotki i przymuszaj, by weszli. Niech będzie zapełniony dom mój. I nie wiem, jak państwo pamiętacie, ale na przykład u nas na Śląsku często cyganie mieszkali za miastem. W taborach, w namiotach, w barakach. I tu Biblia mówi, teraz przyszedł czas na cyganów. Teraz przyszedł czas, aby iść na opłotki, żeby iść zabrać tych... Wiemy dobrze, że dużo ludzi dzisiaj nie chce tych takich mądrych i bogatych i Europa się odwraca od Boga. Dzisiaj dużo ludzi nie jest zainteresowanych Bogiem, kościołami. Czasami w niedzielę martwimy się, gdzie jest ta osoba, gdzie inna. A i tak dzięki Bogu, że wśród nas jeszcze są chętni. Natomiast są takie państwa, gdzie ludzie nie chcą już chodzić do kościoła. Wtedy Bóg mówi, idź, weź tych, co chcą. Okazuje się, że cyganie chcą. I tu pastor Lesław jest na to dowodem, że oni chcą, oni przyjechali do Kanady. I co się dzieje? Zobaczcie, mnóstwo Romów jest w Kanadzie z różnych państw, Słowacja, Czechy, ale jest też mnóstwo Romów z Polski. I nikt nie ma do nich dostępu, nie wiadomo, ale może nie ma możliwości, żeby do nich sięgnąć. I tu potrzebna jest modlitwa. Dlatego bardzo apeluję i proszę, módlcie się państwo za Romów, módlcie się za cyganów polskich i z całej Europy, dlatego że oni tu najeżdżają, masowo przyjeżdżają, bo Kanada kiedyś się otworzyła, żeby im pomóc. Ale wielu z nich nie wykorzystuje tej szansy prawidłowo. I niestety muszą wracać tam, gdzie byli. Ale ci, co są, żeby chociaż usłyszeli Ewangelię. Bo oni może tu będą rok, może pół, może ich wyrzucą, deportują, może niektórzy zostaną, ale ja myślę, że najważniejsze jest, żeby usłyszeli Ewangelię. Co z nią zrobią, nie wiemy, ale trzeba im dać tą szansę. I wiemy, że Jezus daje szansę. I tu pisze tak, niech będzie wypełniony dom mój, albowiem mówię wam, że żaden z owych zaproszonych mężów nie skosztuje wieczerzy mojej. I tu widać, że już żarty się skończyły, że Bóg się naprawdę rozgniewał, że dla niektórych ludzi po prostu nie będzie drugiej szansy. Że pogardzili Jezusem i też mamy, słyszymy nauczania na ten temat kazania, żeby nie deptać krwi przymierza, żeby nie pogardzać Bogiem, który dla nas taką wielką ofiarę złożył. A propos ofiary i o cyganach, to powiem państwu tak, że kiedyś przyszedł do mnie Bóg i powiedział do mnie tak. Ja modliłem się o przebudzenie, Bóg powiedział do mnie tak. A co ty mi dasz? Ty chcesz przebudzenie, ty chcesz działać, ty chcesz pracować. Co ty mi dasz? Ty chcesz zwycięstwa, ty chcesz jakiegoś sukcesu ewangelizacyjnego. Co ty mi dasz? Czy dasz mi swojego syna? A mój syn miał wtedy, ja wiem, 7-8 lat. To już osobna historia, może w środę powiem. Myśmy nie mogli mieć dzieci. Ja miałem jedynego syna i Bóg na poważnie, w pokoju, była obecność Boża, powiedział mi, daj mi swojego syna. Ja powiedziałem, Boże, no jak ci mogę dać mojego syna? Mam jednego. Ja myślałem, że Bóg mówi na serio. Ja myślałem, że mój syn umrze. Ja powiedziałem, Boże, nie mogę ci dać mojego syna, bo mam jednego. A wiecie, co Bóg powiedział? I dobrze. Nie musisz mi dać swojego syna, bo ja dałem swojego. Chudziło mi. Ale jest coś, co możesz mi dać. Widzicie, jak Bóg zaczął? Bóg jest mądry. Bóg mówi, jest coś, co możesz mi dać. Jest coś, co możesz poświęcić dla mojego królestwa. I o to dzisiaj apeluję, bracia i siostry, do was, żebyście też coś dali, dlatego, żeby Romowie mogli być zbawieni. I ja mówię, Panie, co ci mam dać? Bóg wiele nie owijając, jak to powiem, w bawełnę, powiedział, daj mi 40 dni postu. To też było dla mnie straszne. Ja lubiałem jeść. Chyba do dzisiaj lubię. I Bóg mi mówi, daj mi 40 dni postu. Mam nie jeść 40 dni. Ja czasami pościłem tam 2-3 dni, 5, nawet mi się zdarzało chyba raz. Ja wiem, 7, a potem 14. Dawno temu, na początku drogi chrześcijańskiej, kiedy byłem fest gorliwy. Ale 40 dni i powiedziałem, Boże, nie dam rady, nie mogę ci tego obiecać. I Bóg poszedł. Ale przyszedł znowu za 2 miesiące, kiedy modliłem się w pokoju, znowu obecność Boża przyszła i Bóg powiedział, daj mi 40 dni postu. Ja się wtedy poddałem, powiedziałem, dobrze Boże, daję Ci 40 dni postu. I pościłem 40 dni, moja mama myślała, że umrę, tak czy owak umrę. Jak nie z tego, to z tamtego, ale umrę. Schudłem 22 kilo. Nie polecam tego dla diety tylko. Cierpiałem, tak, czasami cierpiałem, ale co się okazuje? No widocznie to było Bogu potrzebne, może bardziej ze względu na mnie, żebym ja mógł ze swoją naturą trochę powalczyć. I po 40 dniach Bóg powiedział do mnie tylko jeden werset, że chwała króla rośnie z liczebności ludu, a gdy ludzi braknie, księciu grozi upadek. I ja wiem, że Bóg jest zainteresowany, żeby rzesze ludzi zbawionych rosły. Że jeżeli Jezus jest wielkim królem, to jest też tak, że widziałem wielki tłum w niebie, którego nikt nie mógł zliczyć. Zobaczcie, to słowo się wypełni. On powiedział, że Jego słowo wszystko przeminie, ale moje słowo nie przeminie. Amen? Oddajmy chwałę Bogu. No kiedy słyszymy o Romach, to w naszych głowach może pojawiać się takie pewne może ostrzeżenie, czy tam zastanowienie się, no to nie znamy tych ludzi, trudni ludzie i może trochę się obawiamy. Natomiast tu też chciałbym trochę, bracia i siostry, poszerzyć wasze myślenie i powiedzieć wam z Ewangelii Mateusza 22. Tu czytamy, jest to prawie ta sama historia, podobna, ale trochę Mateusz to inaczej wyłożył. I tu zobaczmy, pisze tak. Królestwo niebios jest podobne do pewnego króla, który sprawił wesele synowi swemu. No i my wiemy, że jest Pan i oblubienica, my jesteśmy oblubienicą i to będziemy na te wesele zaproszeni. I tak jak już mówiłem wcześniej, Romowie też są zaproszeni na to wesele. I tu pisze, że posłał swoje sługi, żeby wezwali zaproszonych na wesele, ale ci nie chcieli przyjść. Czyli to samo, co tam. Znowu posłał inne sługi. Powiedzcie zaproszonym, że to ucztę przygotowałem, woły moje bydło zostało pobite, wszystko gotowe, przyjdźcie na wesele. Ale oni, nie dbając o to, odeszli, jeden do własnej roli, drugi do swego handlu. I tu mi się przypomina kazanie brata Chydzika. Pamiętam na kazaniu brata Karela, oddałem moje życie Jezusowi, on powiedział, kazanie, wiecie, te cztery role, że tak, no, ziarno pada tu, ziarno pada tam, a ja pamiętam, ja miałem wtedy 8 klas, dla mnie wszystko było za trudne i ja mówię, stałem w trzeciej ławce w kościele, podniosę ręce do góry i mówię, Panie Boże, ja nie wiem, o czym on mówi. Ja nie mam szkoły. I znowu się tą szkołą wymigałem. I mówię, Panie Boże, ja nie mam szkoły, ja nie rozumiem, jakie serce mam mieć, jaka ziemia, jakieś kamienie. Mówię, ale jak Ty jesteś wszechmogący, to Ty zrób moje serce tak, żeby było miękkie. Ja bym chciał tą miękką ziemię mieć tu. I wiecie, co się stało? Bóg zobaczył na to moje proste podejście do sprawy i spuścił na mnie Ducha Świętego. W tym momencie. I ja normalnie jak w różowych okularach się obudziłem. Zacząłem ludzi miłować i nawet wrogów. Poszedłem do takiego mojego największego wroga. To był akurat Rom. Miałem z nim na pieńku. I po tym nabożeństwie poszedłem do niego do domu i on otworzył drzwi. Ja mu powiedziałem tak. Jakbym miał pistolet, to bym cię teraz zastrzelił. A on nie był taki zwykły, on był groźny. Ja mówię, jakbym miał pistolet, to bym cię teraz zastrzelił. Ale wiesz co? Coś się ze mną stało. I kocham cię w imieniu Jezusa. Nie wiem, co by było dla niego gorsze, czy ten pistolet, czy te słowa. Tak czy owak, Bóg naprawdę zmienił moje serce. Ja przestałem pić, przestałem palić, przestałem przeklinać, przestałem kłamać, przestałem patrzeć się na lewo i prawo i stałem się innym człowiekiem. Naprawdę stałem się innym człowiekiem. Przez 4 lata, zanim poznałem moją żonę, nigdzie nie byłem, nic nie zrobiłem. Ja bałem się, wiecie, nawet jeden z braci, ja byłem wtedy, nic nie miałem. Jeden z braci mi chciał kupić buty, pamiętam jak dziś. Ja się bałem, żeby od niego wziąć, bo mówię, Bóg się jeszcze zobaczy, pogniewa na mnie. Może kto wie, a może ja chcę wyłudzić od niego te buty. I nie chciałem nic przyjąć od nikogo, bo się tak bałem Boga. Bóg naprawdę zmienia ludzi, Bóg mnie zmienił i ja wiem, że dzisiaj też Bóg jest w stanie zmienić Romów. Amen. Dlatego bardzo potrzebne są modlitwy za Romów i zmiana podejścia do Romów. Wiecie dobrze, że miłość jest tym najważniejszą rzeczą w chrześcijaństwie. My możemy kochać swoich bliźnich, ale teraz pytanie, czy Rom jest naszym bliźnim? Pytanie, czy mogę kochać Roma? I choćby dlatego, że ich nie znamy, to możemy mieć problem z tym. Ale Biblia mówi znowu, że poszedł do roli swojej, do swego handlu. I jeszcze tu chciałem dodać to, co powiedział brat Chydzik. Na parę lat minęło, przyjechał brat Chydzik, mówił kazanie w Katowicach i on mówił o ziemi obiecanej. Ósmy rozdział, chyba piątej Mojżeszowej, że będziesz miał wszystkiego wiele, srebra, złota, będziesz miał wiele, Bóg ci wszystko da, domy, pobudujecie sobie piękne domy i tak dalej. Piękno ziemi obiecanej. I ja wtedy sobie to myślałem, co to jest, o co tu chodzi? Czy to chodzi o raj tylko, ten w niebie, czy może też na ziemi Bóg coś obiecuje? I wiecie, dla wielu z nas, przepraszam, może na razie z was, o mnie jeszcze nie wiadomo, dla wielu z was może Kanada jest tą ziemią obiecaną. Może macie lepiej niż byście mieli w kraju, może macie lepiej od innych, może macie więcej nawet niż inni. I teraz możemy też tak powiedzieć jak oni, że wrócił do handlu, wrócił do swojej roli i nie był zainteresowany ani misją, ani ewangelizacją. Jednak ja myślę, że Bóg wam dał lepiej i więcej może też dlatego, żebyście mogli mieć większy wpływ na ten świat, większy wpływ na ewangelizację. I tym bardziej, że nagroda czeka w niebie. A pozostali, pochwyciwszy sługi, znieważyli, pozabijali ich, nie byli zainteresowani. Rozgniewał się król i wysławszy swe wojska, wytracił owych morderców, miasto spalił. Wtedy rzecze sługom swoim, wesele wprawdzie gotowe, ale zaproszeni nie byli godni. Idźcie przed to znowu na rozstajedne drogi, a kogokolwiek spotkacie, zaproście na wesele. I teraz idźcie na rozstajne drogi, idźcie też do Romów, a jeżeli sami nie potraficie iść, to wspierajcie na przykład Dziziela, żeby on mógł iść i żeby on to mógł robić. A już wiem, że pastor Dąbrowski wspiera całym sercem, modlitwą i pomaga jak może Dzizielowi i pastorowi, także to już jest dobry znak. Ale chciałbym zachęcić więcej osób, przynajmniej do modlitwy. Wiecie, Biblia mówi, że wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Czasami może modlitwa więcej niż nasze możliwości materialne. Dlatego módlcie się, bracia i siostry, każdy dzień. Proszę was, módlcie się o Romów, bo to jest naród szczególnie zagubiony. Jest naród szczególnie okłamany. Dlaczego? Dlatego, że ktoś im kiedyś zaszczepił fałszywą Ewangelię. Jak ona brzmi? Może w skrócie tylko powiem, że kiedy Jezus umierał na krzyżu, miał umrzeć na cztery gwoździe, ale ktoś powiedział im, wszystkim Romom, że przyszedł cygan i ukradł jeden gwóźdź. I dlatego Jezus został ukrzyżowany na trzy gwoździe. I w ten sposób cygan ulżył Jezusowi. I w ten sposób, że ukradł gwóźdź, to Bóg powiedział do cygana, a teraz cyganie możesz iść i kraść. I nikt ci za to nie będzie. I oni od dziecka, widzicie, to jest może śmieszne, ale to jest Ewangelia. Tylko z tą różnicą, że fałszywa. To jest Ewangelia, bo nam mówią to samo. Nam mówią, że Jezus umarł na krzyżu, że Go ukrzyżowali, ubiczowali, zabili dla naszego zbawienia. A im mówią od dziecka, niby w formie żartu, niby w formie legendy, ale dzieci łapią legendy jako prawdę. I potem Romowie wysyłają swoje dzieci do sklepów, do supermarketów i te dzieciaki kradną od dziecka i myślą, że to tak ma być. Zapewniam was, jakbyście wzięli swoje dzieci i od trzech, dwóch latek czy pięciu wpajali im, że to my możemy kraść, bo Bóg nam tak dał, to pewnie wasze dzieci też by kradły. Ale my, nasze dzieci, uczymy Ewangelii, że kraść to źle, że miłuj bliźniego swego i tak dalej. My mamy inną Ewangelię i wiecie, dużo z tych ludzi ma fałszywą Ewangelię. I teraz kto pójdzie, kto im tą Ewangelię przemieni? Kto im ją da? Wziąłbym teraz, jakbym miał szklankę brudną po kawie i bym nalał wody i czy od razu ta szklanka by się stała czysta? Wszyscy dobrze wiemy, że z czasem stanie się czysta. Podobnie z Ewangelią. Cały świat jest zarażony jakimiś tam fantazjami, Ewangeliami fałszywymi. Ale kiedy pompujemy czystą wodę, to z czasem ludzie się nawracają. I czy Romowie też? Tak, Romowie też. Oni chociaż mają taką właśnie legendę z historii swojej, czy może nie do końca nawet poważną, że no jak, to tylko jednemu narodowi Bóg pozwolił kraść. No tak mówią. Ale my wiemy prawdę i dlatego my jako dzieci Boże powinniśmy lać czystą wodę na ich umysły, bo Biblia mówi, żeby przemienić się przez odnowienie umysłu właśnie. Amen. I teraz dalej czytamy. Idźcie na drogi, sprowadźcie wszystkich, sprowadzili, których napotkali. I teraz uwaga. Słudzy wyszli na drogi, sprowadzili wszystkich, których napotkali. Złych i dobrych. No i co? Jak Romowie przyjdą do naszych zborów, albo jak bo w zasadzie Romowie z czasem i tak chcą mieć swoje zbory. Wiecie dlaczego? Ja to przerabiałem. Chociażby z tego powodu, że oni chcą i też mają prawo do tego śpiewać po swoim języku. A nasi ludzie z czasem po prostu nie chcą być razem. Nie z powodu może jakichś tam innych, ale właśnie z tego powodu, że oni, Romowie, lubią w swoim języku śpiewać, a Polacy lubią w swoim. I to jest naturalne. Zobaczcie, przyprowadźcie złych i dobrych, żeby sala weselna zapełniła się gośćmi. I może być tak, że nam się nie będzie podobać, może być tak, że my gdzieś usłyszymy, że ci Romowie chodzą do kościoła, śpiewają, a gdzieś tam palą, albo może chodzą do kościoła, a jeszcze kradną, albo jeszcze coś innego robią i może powiemy, nie ma sensu. No to zrób tak ze swoją szklanką. To się nie napijesz kawy. Tak? Zobaczcie, jest sens myć naczynia. Jest sens myć naczynia ludzkie. Biblia mówi, że my jesteśmy naczyniami. Mamy być wypełnieni Duchem Świętym. Mamy? Tak więc chciałbym jeszcze raz powiedzieć. Bracia i siostry, nie zamykajmy się na Romów, a wręcz przeciwnie, otwórzmy się, módlmy się za Romów i módlmy się, jeżeli sami nie potrafimy, nie możemy tam pójść, to wyślijmy tych, którzy mogą. Żeby oni mogli iść i głosić tą Ewangelię, żeby mogli tą czystą wodę lać i żeby niebo zapełniło się wszystkimi chętnymi. I ktoś powie, no dobra, ale co dalej z nimi? No Biblia mówi też wyraźnie, ja pamiętam kiedyś Karelowi głowę suszyłem o to, że ja nawet wśród Polaków w zborze w Katowicach widziałem złych. W zborze. I chodziłem do Karela i go trochę tak, bo ja byłem taki gorliwy przecież, nie? Nadgorliwy. I chodziłem do Karela, mówię, pastorze, ale czemu on to jeszcze robi? A to nie był Rom, to był Polak. A chodzi do kościoła. A czemu tamten jest taki, a chodzi do kościoła? No i Karel, jak to Karel, mądry człowiek, wytłumaczy mi to w ten sposób, że gospodarz sieje dobre ziarno, ale w nocy przyszedł zły i zasiał konkol. Czyli nawet wśród Polaków zdarzają się, którzy nie do końca są nawróceni albo nie do końca sobie zdają sprawę z tego, jak powinno być. I wtedy uczniowie nadgorliwi, może tacy jak ja wtedy, mówią, idziemy ich wyrwać. Idziemy ich wyrzucić ze zborów. Idziemy ich wyrzucić. Nie nadają się do Królestwa Niebios. Ale mądry gospodarz mówi, nie, stop. Amen. Nie wyrzucajcie ich, nie wyrywajcie, bo wyrywając ich, możecie i dobre ziarno wyrwać. Dlatego my nie wiemy tak naprawdę, czy z Romów, czy z Polaków, kto jest dobry, a kto zły. Do końca. My w kościele wszyscy są mili, ładni, uśmiechnięci, ale my mamy często prace, domy, tam nie zawsze wszystko jest tak samo jak tu. Dlatego Biblia mówi, nie wyrywaj, ale módl się za takich ludzi. Tak samo i z Romami, nawet jeżeli ktoś podpadł nam, to nie wyrywajmy go, ale dajmy mu czas, bo kto wie, może jeszcze parę hektolitrów wody wystarczy i będzie tak, jak powinno być. Amen? Tu chciałem właśnie Państwu na to zwrócić uwagę, żebyśmy byli miłosierni. Żebyśmy byli dobrzy. Dlaczego? Dlatego, że nasz tata jest dobry. Nasz ojciec w niebie jest dobry i on chce, żebyśmy byli dobrzy. Widzicie, Jezus dał przykład, no nie do pobicia. On się po prostu dał pobić, zabić, żeby udowodnić światu, że on nas kocha. I teraz my powinniśmy wstępować w jego ślady i dlatego chodźmy, bracia i siostry, bądźmy mili, bądźmy dobrzy, bądźmy pełni serca, miłosierdzia i dobroci nawet dla złych. Żeby to podsumować, to chciałbym, może już nie będę czytał, też znamy te wersety, przyjść do końca świata. Zobaczcie, nie wiem jak u was, ale u nas czasami mówili, o, koniec świata, jak już to się, o, to już koniec świata. Znacie takie powiedzenie? To, wiecie, jak się cygan nawraca, to koniec świata. Biblia mówi tak, że dopóki ta Ewangelia nie będzie głoszona wszystkim narodom, nie nastanie koniec. Amen? A więc Ewangelia musi dotrzeć do wszystkich nacji. I teraz, cyganie zawsze byli takim narodem ostatnim, taki na marginesie, taki, ach, cygan. Wiem coś o tym. Ostatni będą pierwszymi. A pierwsi ostatnimi. Jest tak napisane. Tak więc jesteśmy naprawdę u schyłku wieku. Jesteśmy naprawdę u schyłku tej cywilizacji. Biblia mówi, że tuż u drzwi już stoi Chrystus. I my znamy pełno innych wersetów na temat końca świata. Ale dzisiaj na ten temat nie chcę mówić, tylko chcę wam powiedzieć, jak się cygany nawracają, to już jest na pewno koniec świata. Bo tego nie było wcześniej w historii. Od 60 roku zaczynają się nawracać. I tu wam powiem taką ciekawostkę, że zaczęli się nawracać przez Assembly of God. Że pierwszy pastor, który poszedł do cyganów, to w książkach pisze o tym, to był pastor Lokosek z Francji i to był pastor z Kościoła Zielonoświątkowego ze zborów z Assembly of God, czyli z tych zborów, że tak powiem, naszych. I dzisiaj tego pastora już nie ma. Ten pastor w starszym wieku odszedł już dawno temu i dzisiaj z innych nacji praktycznie na całym świecie, ja byłem prawie na całym świecie, byłem 2 razy w Ameryce, dzięki Bogu 2 razy w Kanadzie, w całej Europie i powiem wam, że nie znam Polaków, czy powiem tak, nie cyganów, którzy by mieli jakieś efekty w postaci zakładania cygańskich kościołów, oprócz mnie, jako nie cygana. Mnie dopuścili i ja mam z nimi otwarte, że tak powiem, relacje i mogę iść do każdego końca świata. Nawet w Brazylii mamy Romów, którzy są, że tak powiem, z nami w tej współpracy. I jest to jakiś palec Boży. A że pochodzę, moje korzenie są z Kościoła Zielonoświątkowego z Katowic, dlatego tym bardziej mam śmiałość i odwagę was prosić o tą modlitwę, żebyście zawsze modlili się i nie zapominali o tym. Kończąc te wystąpienie, chciałbym podziękować wam. Dziękuję serdecznie, żeście mnie wysłuchali i też zakładając przez wiarę, dziękuję za to, że poszerzyliście swoje serce i horyzonty myślowe w stosunku do narodu romskiego i też zyskałem waszą modlitwę w tej sprawie. Amen? A chcę wam powiedzieć, że Romowie są narodem też wdzięcznym. Jeżeli mogą, to na pewno się odwdzięczą też i modlitwą, i gościnnością. Są szalenie gościnni, także na pewno państwo będziecie mogli kiedyś skorzystać z tej gościnności i też ucieszyć się, że w naszym niebie nie będzie smutno. Amen? Amen. Dziękuję.